Dobrze, kochani, cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy tutaj z powodu jednej osoby, a tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Amen? Przyszliśmy się zobaczyć jeden drugiego, ale tak naprawdę przychodzimy, żeby usłyszeć i się spotkać, spędzić czas z naszym Bogiem, który zmienia nasze życie. Amen? Za każdym razem, kiedy jesteśmy razem wśród braci i sióstr, kochani, jest to czas na to, abyśmy mogli się zmieniać, abyśmy mogli jeden drugiego szanować, kochać i się zmieniać. Chciałbym dzisiaj zacząć taką w sumie taki cykl kazań na ten miesiąc i może jeszcze dojdziemy na następny miesiąc. Rzeczy, które są takim wyzwaniem, może problemy w naszym życiu, może jakieś sytuacje takie podbramkowe w naszym życiu, czy jeżeli chodzi o nasze relacje, czy nawet w naszym życiu, jeżeli chodzi o nasze sprawy duchowe. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na pewnego króla, który był królem Judy, król Achaz. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie je do Księgi Izajasza, 7 rozdział. Księga Izajasza, 7 rozdział. I chciałbym zatytułować dzisiejsze kazanie w taki sposób. Jak stawić czoła wrogowi? Jak stawić czoła wrogowi? Chcę wam dzisiaj zadać pytanie. Ilu z was ma wrogów? Czy masz wroga? Ilu z was ma wrogów? Ja mam wroga. Okej, okay, jest, nie wiem, czy tak myślicie, że to jest podchwytliwe pytanie, czy czekacie, czy pastor rękę podniesie. Tak, przyznaję się, mam wroga. Dobrze, mam wroga, ale każdy z nas ma w sumie, jeżeli idziemy za Chrystusem, mamy tego samego wroga, ale również w życiu zdarza się tak, że każdy z nas ma innych wrogów. I o tych wrogach chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Powiedzieć. Więc jest to tutaj pewna historia człowieka, który może nie był zdeterminowany do tego, aby iść za Bogiem bez względu na to, co się działo w jego życiu. Chcę wam podać taki jeden przykład. Ja nie myślę, że to jest prawdziwy przykład, ale niemniej jednak zailustruje determinację człowieka. Są pewni ludzie, może jednym z nas jest łatwiej być zdeterminowanym w jakiejś dziedzinie naszego życia, a innym jest troszeczkę trudniej bycie zdeterminowanym. Był pewien farmer, który był zdeterminowany i przejeżdżał koło lotniska i zobaczył wielki znak ogłaszający, że każdy może przyjść, zapłacić pieniądze i przelecieć się samolotem. Oczywiście nie sam, tylko z pilotem. I pomyślał, ale świetna okazja. Jutro moja żona ma urodziny i myślę, będzie świetnie, kiedy po prostu jej zrobię taki prezent i wezmę ją na przejażdżkę samolotem. Więc zatrzymał się, porozmawiał z tym pilotem i oczywiście była pewna konkretna cena tego przelotu. Pilot musiał zarobić, więc powiedział mu cenę. Dla farmera się to nie spodobało, była to za wysoka cena. Więc zaczął negocjować. I wynegocjował niższą cenę. Pilot nie był zadowolony, ale po jakimś czasie, po pewnym czasie uległ jemu i powiedział, ale dobrze, będzie to pod jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że podczas tego lotu nie możecie się w ogóle odzywać. Musicie być bardzo cicho. Wasza dwójka z tyłu, musicie być bardzo cicho. Jak coś powiecie, automatycznie cena idzie z tej, co żeśmy się umówili, do tej, której ja powiedziałem, że na samym początku miała być. No i ten farmer był oczywiście człowiekiem zdeterminowanym, ale również chciał oszczędzić, ile tylko mógł. Więc na następny dzień rano przyszedł z żoną i wsiedli do tego samolotu. Pilot był również zdeterminowany, żeby ich tak przewieźć, tak polecieć, żeby ktoś się z tyłu odezwał, żeby mógł dzisiaj zarobić. Wyobraźcie sobie, był to samolot bez kabiny, otwartą kabinę miał. Więc ten pilot, kiedy oni weszli, on zaczął lecieć. Zaczął lecieć tak, Zaczął się wzbijać do góry, zaczął spadać, zaczął w lewo, w prawo kręcić tym samolotem. Nawet zrobił jakiegoś tam fikołka tym samolotem. Przez cały ten przelot, wyobraźcie sobie, cisza. Nikt nic z tyłu się nie odzywał, nic nie mówił. Więc kiedy pilot już lądował, odwrócił się i mówi, ale jestem zaskoczony, że nic, żeście się nie odezwali. I farmer się odezwał, mówi, no młody człowieku, do tego pilota mówi, no młody człowieku, ale prawie wygrałeś, bo chciałem krzyczeć, kiedy moja żona wylatywała z samolotu. Wiecie, farmer był zdeterminowany. W naszym życiu, podaję taki przykład, determinacja jest potrzebna, ale może nie aż do tego stopnia, tak? Kiedy żona wyskakuje, wylatuje, a gość nic nie mówi. Więc jest to przykład tego, że każdy z nas musi mieć pewną determinację do tego, aby żyć nasze życie w taki sposób, aby się to życie Bogu podobało. Dzisiaj naszym tematem jest, jak stawić czoła wrogowi. Przeczytamy troszeczkę, kilka tutaj wersetów i oczywiście jest to historia króla Ahaza, który był królem Judy i król Asyrii postanowił pójść na wojnę. Więc kiedy ten król postanowił pójść na wojnę, król Judy troszeczkę się bał, czyli Ahaz troszeczkę się bał. Ale było dwóch drugich też różnych króli z dwóch innych państw. Było to z Izrael i również Syria. Więc kiedy tych dwóch króli z Syrii i z Izraela zmówili się i chcieli namówić króla z Judy, żeby razem iść naprzeciw króla z Asyrii. Ale król z Judy nie chciał. Wyobraźcie sobie, nie chciał. I Biblia nawet mówi, kiedy on zobaczył, kiedy doszła do niego wieść, że tych dwóch króli, którzy teraz się po prostu zdenerwowali i chcieli nawet napaść na Judę, czyli Syria i Izrael, chcieli napaść na Judę i pisze, że chcieli zmienić króla, żeby może później razem w trójkę działać przeciwko Asyrii. Więc on, czytamy, że i on, i jego cały lud zaczął się bać. Zaczęli się bać i się trząść. Jest nawet taki ciekawy werset, który pisze w drugim wersecie. Domowi Izraela doniesiono, że Aram sprzymierzył się z Efraimem. Na tę wieść zadrżał on sam oraz cały jego lud, jak drżą drzewa w lesie, gdy uderzy w nie wiatr. Wiecie, kochani, często jest tak w naszym życiu, że kiedy jest sytuacja podbramkowa i mamy jakiegoś wroga i może nie mówimy tutaj o wrogu, nie definiujemy tego wroga jako człowieka, ale może są jakieś sytuacje i stajemy się tak jak właśnie ten król, czy tak jak ci ludzie, jak drzewa, kiedy w nie uderzy wiatr. Trzęsiemy się. I jesteśmy może przestraszeni i drżymy przed tą sytuacją. I pisze, że byli właśnie jak drzewa w lesie, gdy uderzy w nie wiatr. Czwarty werset. Powiedział mu, uważaj, lecz bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie truchleje z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, bo tylko tak można określić tych właśnie dwóch króli, którzy przeciwko Judzie teraz występowali. Więc jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Kiedy Ahaz zobaczył, że tych dwóch króli chcą na niego najechać i na jego lud, on się zatrwożył. Prawda jest taka, że każdy z nas ma jakiegoś tam wroga. Każdy z nas musi stawić czoło jakiejś opozycji. Czy zgadzamy się? W życiu. Są opozycje w naszym życiu, którym musimy stawić czoła. I niekoniecznie mówimy tutaj o ludziach, ale są sytuacje, w których następują konflikty w naszym życiu, w naszych sytuacjach. Konflikty. Ktoś kiedyś powiedział, że możesz bardzo dobrze poznać osobę po tym, jakich ta osoba ma wrogów. Popatrz na wrogów tej osoby i poznasz tą osobę. Kiedy osoba stoi po stronie sprawiedliwości, wrogami tej osoby będą osoby, które lubią, kochają niesprawiedliwość, grzech. A może to nie są nawet osoby, tylko sytuacje. Osoba, która kocha prawo i kocha sprawiedliwość, wrogami tej osoby będą sytuacje, które stanowią może nieprawo, grzech, niesprawiedliwość. Więc każdy z nas staje i stawia czoła opozycji. I w Biblii jest wiele, wiele opisów ludzi, którzy stawiali czoła nieprzyjaciołom. Ale wiecie, jakie jest podejście Biblii i biblijne do nieprzyjaciół? Co Jezus mówi o nieprzyjaciołach? Co Biblia mówi, kiedy masz nieprzyjaciela, co masz robić? Miłować. Czy świat by nam to samo powiedział? Czy to jest według tego świata logiczne podejście do sprawy? Kiedy masz nieprzyjaciela, miłuj go. Odwrotnie, świat nam powie, jak masz nieprzyjaciela, no to co? To zgładź go. Tak jak on ci robi, tak ty jemu rób. Tak jak on ciebie nazywa, tak i nazywaj jego i ty. Wczoraj miałem też zawsze dużo przykładów, mówię z życia moich dzieci też, dzieciaków, ale wczoraj byliśmy w parku i gdzieś tam mój syn się wdał w jakąś tam coś pomiędzy nim a jakimś tam chłopcem i ten chłopiec zaczynał go wyzywać. No i ten przychodzi: tata, co ja mam zrobić? Bo był gotowy zrobić wszystko. Jestem gotowy wszystko zrobić. Tata, co mam zrobić? Wiecie, i są to sytuacje, w których my jako rodzice, czy nawet możemy się, ja też się śmieję z tego, ale wiecie, są momenty w naszym życiu, kiedy nie jest tak łatwo kochać osobę, która ci... Tak? Są takie osoby. Wczoraj też jechaliśmy do parku i wiecie, chyba to była moja wina, bo się przyznaję. Nie, że zajechałem komuś drogę, ale razem zmienialiśmy pas, tak? Tylko ja nie widziałem tej osoby, jak już zajechałem. Znaczy patrzyłem, nic nie było w tylnym lusterku. Jak już zjeżdżałem, widziałem, że ta osoba też się wciskała w ten pas. Więc ja już nie chciałem wracać, tylko się ustawiłem i patrzę do lusterka, a ta kobieta, jej, jaka reakcja. Pokazywała mi, że ma wszystkie palce i tak dalej. Wiecie, jest ta... Ale w takich momentach, w takich sytuacjach, słuchajcie, jest tak łatwo tak samo się zachować. Jadę samochodem i mam całkiem czwórkę dzieci i sobie myślę, no jakby na przykład, no też jestem człowiekiem i też, chociaż myślę, to moja wina była, więc nie miałem powodu, żeby się zdenerwować, ale byłyby osoby, które by... Ja nie mówię, że jestem idealny, bo czasami oczywiście człowiek się zdenerwuje, tak? Ale była okazja, świetna okazja do tego, żeby zareagować źle. Będą momenty w naszym życiu, kiedy będziemy tak usytuowani, że będzie nam tak łatwo zareagować nieodpowiednio. Tak łatwo będzie nam wypowiedzieć słowa, które nie powinny w ogóle wychodzić z naszych ust. Tak łatwo będzie nam się zachować w sposób, który po prostu nie przystoi osobie, która zna Pana Jezusa Chrystusa. Ale Jezus nam mówi, słuchajcie, kiedy macie wroga, miłujcie tego wroga. I chciałbym przeczytać, jest to kazanie na górze, Mateusza 5 rozdział, 43 werset, czytamy tak. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Tak było napisane. Więc prawo o tym mówiło. I tak łatwo było kochać osobę, która mnie kocha. Kochać osobę, która mi tak dobrze życzy i tak dobrze i jest po mojej stronie. I było powiedziane, ktoś cię nienawidzi, jest to twój nieprzyjaciel, trzymaj go w nienawiści. A Jezus mówi, a ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się o nich. Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich, za tych, którzy was prześladują. Chwileczkę, może to jest jakieś przeoczenie. Może to jest jakiś błąd. Może to jest jakieś coś, no coś może nie wyszło. Chwileczkę, może Jezus się przejęzyczył. On miał tak na myśli na pewno to, co było kiedyś napisane, żeby trzymać tych ludzi w nienawiści, no bo to jest tak łatwo. Tak nam to naturalnie przychodzi. Ale mocna osoba. I może ci się nie wydaje, że jesteś dzisiaj mocną osobą, ale możesz być mocną. Nie będzie nienawidzieć, tylko będzie kochać. Jezus mówi, nie trzymaj tych ludzi w nienawiści, ale ich kochaj. Paweł również w liście do Rzymian mówi, lecz jeśli twój przyjaciel jest głodny, to co? Nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Ktoś by sobie pomyślał, o. Dobrze, zgarnę te węgle na jego głowę i będzie cierpiał. Tak? No bo to jest nieprzyjaciel. Nie mówię, nie jest tutaj mowa o właśnie takich węglach, ale jest tutaj mowa o węglach, kiedy my zachowujemy się po Bożemu. Ktoś nam coś powie, ktoś nas wyzwie, ktoś nas przeknie, ktoś nam coś powie, a ty zachowasz się w miłości i jego pobłogosławisz, czy ją pobłogosławisz. Wiecie, jakie to jest szokujące? I węgle, o których tutaj właśnie nawet Paweł mówi, to są węgle tego, że ta osoba na jej głowie, w jej umyśle nie może wytrzymać. Dlaczego ta osoba się tak zachowuje dobrze do mnie? Dlaczego ona nie wybucha gniewem? Dlaczego się nie zachowuje tak jak ja? I daje jej to do myślenia, a wręcz czasami nawet przychodzi pewien wstyd i przychodzi pewne jakieś takie zrozumienie, że muszę inaczej postępować. I dalej czytamy, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobre. Czy wiemy o tym, że za każdym razem, kiedy mamy okazję do tego, żeby iść po stronie zła, wiecie, nie ma temu końca. Kiedy ktoś ci źle życzy i ty się tak samo odwdzięczasz, czy wiesz, że nie ma, to jest studnia bez dna, kiedy zaczynasz robić czy odpłacać tej osobie w taki sam sposób. Ktoś ci źle robi, no to ty jemu źle też zrobisz. Wiesz, że nie ma temu końca, a czy wiesz, że popadasz w niewolę, tak naprawdę popadasz w niewolę, kiedy zaczynasz źle komuś czynić? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Kiedy odpłacasz złem za zło, zło zwycięża. Paweł pisze, nie daj się zwyciężyć złu. Kiedy zachowujesz się w sposób przeciwny do tego, co Jezus powiedział, aby kochać naszych nieprzyjaciół, aby się modlić za nimi, a my to nie czynimy, tylko im odpłacamy w taki sposób, popadamy w zło i zło zwycięża. Dietrich Bonhoeffer powiedział w swojej książce The Cost of Discipleship, powiedział, że jedyną drogą do zwycięstwa w życiu chrześcijanina jest to, aby kochał swoich nieprzyjaciół. Aby kochał swoich nieprzyjaciół. Wolą Bożą jest to, aby każdy człowiek pokonał swoich nieprzyjaciół przez to, że ich miłuje. Przez to, że ich miłuje. Ja wiem, że może ci się wydaje, pastorze, no my o tym wiemy i to jest takie oczywiste w naszym sercu, ale myślę, że potrzebujemy przypomnienia. Achaz potrzebował przypomnienia. Izajasz idzie do niego, bierze nawet swojego syna ze sobą. Idą i próbują go przekonać o tym, aby stali, aby byli zdeterminowani do tego, żeby stać na obietnicach Bożych. Jaka to była obietnica Boża? To było to, że Królestwo Boże będzie ustanowione i będzie odpowiedni król w tym królestwie. I to się oczywiście wypełniło, że królem był Jezus Chrystus, a Królestwo Boże później nastało, kiedy Jezus przyszedł. Każdy z nas musi to zrozumieć, że kiedy chcemy pokonać zło, kiedy chcemy pokonać naszych nieprzyjaciół, musimy ich pokochać. Musimy pokochać najpierw Boga i Jemu całkowicie ufać. W środę mówiliśmy właśnie na temat takiego bezgranicznego zaufania Bogu. Mówiliśmy o tym, że nie jest to łatwo, jest to oczywiste, wszyscy mamy to robić, ale czy tak naprawdę bezgranicznie Jemu ufamy? A powinniśmy, dlatego że jeżeli chcesz przezwyciężać zło w swoim życiu, chcesz przezwyciężać nieprzyjaciela w swoim życiu, musisz jego zneutralizować przez właśnie kochanie Boga i Jemu bycie wiernym i ufanie Bogu. I kiedy to będziesz robić, będziesz mógł kochać nieprzyjaciół swoich. Czy wiesz o tym, że jest to niemożliwe, żeby kochać nieprzyjaciela, jeżeli nie kochasz Boga? Dla ludzi w tym świecie jest to koncepcja jakaś taka obca. W ogóle nie jest zrozumiała, jak mam kochać nieprzyjaciół. Przecież to nie ma sensu. Mam się bronić, mam coś zrobić, aby ten wróg mój mi więcej krzywdy nie robił. I Achaz, tutaj czytamy, że on zadrżał i cały jego lud zadrżał, kiedy się dowiedział, że nieprzyjaciel nadchodzi. I widzimy, że tutaj jest konfrontacja człowieka, który bezgranicznie ufa Bogu, który się nie bał. Jest to Izajasz i ten, który jest niewierzący i w pewnym sensie był tchórzem, bo chciał oczywiście się poddać dla króla Asyrii, dać jemu wszystko i żeby po prostu nie było żadnej sprzeczki czy bitwy i chciał się po prostu oddać dla swojego nieprzyjaciela. W naszym życiu nasze problemy czy naszymi nieprzyjaciółmi mogą być różne rzeczy. W moim życiu moim nieprzyjacielem może być coś innego niż w twoim życiu. Może to być na przykład niewiara. Niewiara może być twoim nieprzyjacielem. Może być twoim wrogiem. Może zwątpienie może być twoim wrogiem. Musisz się oprzeć temu zwątpieniu. Czy może osoba, która jest jakaś sceptyczna do spraw właśnie Bożych. Czasami ludzie myślą, że moim najgorszym wrogiem jest nawet ci ludzie, którzy są zaraz koło mnie, zaraz moi nawet najbliżsi. Czasami nieporozumienia w pracy czy jakieś niedomówienia są powodem do tego, że są jakieś kłótnie, czy ludzie do siebie się nie odzywają przez lata. Bywa tak nawet w rodzinach. Czasami może największym jakimś nieprzyjacielem może być coś duchowego, może być coś, co może być na przykład jakiś brak na przykład pokoju w naszym życiu. A może być również coś fizycznego. Może rzeczywiście jest jakaś osoba, fizyczna osoba, która nas nienawidzi i jest zdeterminowana do tego, żeby nam zrujnować życie. I oczywiście żaden z nas nie boi się Asyrian dzisiaj. Ale są inne rzeczy, których może się boimy. Achaz się bał Asyrian. A czego ty się dzisiaj boisz? Czemu ty dzisiaj czoło stawiasz i czego się boisz? Widzisz, jeżeli chcesz stawić czoła swojemu nieprzyjacielowi, jeżeli chcesz stawić czoła swojemu wrogowi, musisz stawić czoła w sensie tym, że musisz wierzyć w Boga, który jest zawsze wierny. Twój Bóg jest zawsze wierny. Jeżeli Jemu będziesz ufać, On zwiększy twoją wiarę. Możesz stawić czoła wrogowi wiarą, a nie strachem. Izajasz stawił takie wezwanie dla Achaza do tego, aby jego wiara była podstawą do tego, żeby oczywiście Bogu ufać, a nie ufać, czy nie patrzeć na tą sytuację, której on teraz stawiał czoła fizycznie. Może być wiara, albo może być strach. Czy wiesz, że twoje życie, może twój dzień, nawet dzisiaj, może się rozpocząć albo strachem, albo wiarą. Albo będziesz wierzyć, że wszystko będzie dobrze, że wszystko że Bóg przez tą sytuację ciebie przeprowadzi, albo będziesz pełny czy pełna strachu. Henry Beecher powiedział tak, że każdy dzień ma tak jakby dwie klamki, czy dwie pary drzwi. Jest to klamka, która możesz się chwycić klamki niepewności i strachu, albo możesz się chwycić klamki wiary, która cię może bliżej do Boga przyprowadzić. I myślę, że to jest taka prawda. Bo my, kiedy czytamy 9 werset, jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Prawda jest taka, że Bóg nam chce pomóc. Czy zgadzamy się z tym, że Bóg jest po naszej stronie? Ale czy zgadzamy się z tym, że Bóg wszystkiego dla nas nie może zrobić? Że pewne rzeczy my dla siebie musimy zrobić? Że my musimy się w pewien sposób zachowywać? Że my musimy swój umysł kontrolować? Że my musimy się zdyscyplinować? Że my musimy powiedzieć nie do grzechu? Że my musimy powiedzieć nie do pewnych sytuacji? I czytamy tutaj i Pan mówi tak, że w 9 wersecie mówi: jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Tak często modlimy się do Boga, mówimy: Boże, zachowaj nas, ale tak naprawdę nie wierzymy. I zastanawiam się, ile razy Bóg patrzy na nas i mówi: no ale przecież ty sam nie wierzysz w to. Prosisz mnie, ale nie wierzysz w to. Więc jeżeli nie wierzysz, jak możesz się ostać? Ludzie, którzy wierzą, są pełni wiary, mogą się ostać. I Bóg tutaj mówi do Achaza: jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Więc może być albo wiara, albo strach. Wiara w co? Wiara w to, że Boże obietnice się wypełnią, się spełnią. Jaka to była obietnica, o której mówił Izajasz do Achaza? To, że będzie król ustanowiony i będzie wspaniały król i będzie wspaniałe królestwo. I nic nie będzie w stanie jego przezwyciężyć. Królestwa Bożego dzisiaj nikt nie jest. Jezus jest królem i ma swoje królestwo i nic nie jest w stanie pokonać tego królestwa. John Bright powiedział pewne takie mocne słowa, że często my jako wierzący tak szybko wypowiadamy słowa: Boże, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. Wierzę, wierzę, wierzę. Ale tak naprawdę, kiedy stoimy w sytuacji, kiedy tej wiary jest nam tak potrzeba, to tak naprawdę brakuje nam tej wiary. I nie mamy tej wiary. I często wołamy do Boga: Boże, dodaj wiary. Ale wiemy o tym, że Bóg już nam dodał wiary. Bóg nam dał miarę wiary. I teraz zależy od nas to, abyśmy tą wiarę, żeby ta wiara wzrastała. Bóg może nam pomóc do tego, w tym, aby nasza wiara wzrosła. Może na przykład uczynić cud, przez co nasza wiara wzrośnie. Ale czy wiemy o tym, że często nasze nastawienie i nasze rzeczy, które nawet wypowiadamy, są pełne niewiary? A prosimy Boga: Boże, dodaj mi wiary. Moją odpowiedzialnością, Twoją odpowiedzialnością jest to, aby budować naszą wiarę. Aby iść w kierunku w tym, żeby wiedzieć, na czym ta wiara jest zbudowana. Czy na jakimś uczuciu tylko? Czy moja i Twoja wiara jest zbudowana na uczuciu? Nie jest zbudowana na uczuciu. Czyli obojętnie od tego, jak się dzisiaj czujesz, jak się będziesz jutro czuć, nasza wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest niezmienna, nie powinna być zmienna. Jeżeli nasza wiara jest zbudowana tylko na jakimś uczuciu, które mieliśmy czy mamy, więc dzisiaj to uczucie jest, a jutro już tego uczucia nie ma. Więc nasza wiara musimy zbudować, musimy iść w kierunku, gdzie bez względu na to, jak się czujemy, nasza wiara jest mocna. Dlatego, że Bóg mówi: jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I właśnie John Bright powiedział ciekawe słowa, że często mówimy, że wierzymy, ale tak naprawdę pokładamy naszą ufność w instytucje, które mają jakąś moc. Może to są pieniądze, może to jest jakaś może, może nawet zdrowie, czy żeby lepiej wyglądać, czy może jakieś nasze dobre uczynki tylko w społeczeństwie, czy może jakaś polityczna sytuacja mówi o tym, czy nawet nawiązujemy przyjaźnie z rzeczami czy z ludźmi, które niby mogą nam pomóc się lepiej poczuć, ale to nie są sytuacje i przyjaźnie Boże. I często pomiędzy nabożeństwami, pomiędzy tym, kiedy jesteśmy w kościele czy z ludźmi wierzącymi, tak bardzo nam brakuje tego zaufania do Boga, gdzie wiemy, że Bóg, obojętnie w jakiej sytuacji jesteśmy, że Bóg nas przez to przeprowadzi. Że Bóg jest mocny. Że Bóg mnie nie zostawi, że Bóg będzie się okaże mocny w mojej sytuacji. Dlatego, że mi obiecał i Jego obietnice są prawdziwe. Również musimy, tym będę już zakończał, ale musimy stawić czoła naszemu wrogowi na podstawie faktów, a nie jakiemuś wyobrażeniu czy jakiejś fantazji. Ile razy, przyznajmy się sami do siebie, nie publicznie, ile razy było tak, że wyobrażaliśmy sobie najgorszą sytuację? Że gdzieś tam miała być jakaś rozmowa z kimś i wyobrażałeś, czy wyobrażałaś sobie najgorszą sytuację, że będzie tragicznie. I kiedy stawiłeś czoło tej sytuacji, okazało się, że wcale tragicznie nie było, tylko było pozytywnie. I często nasz umysł zapędza się i wchodzimy na terytoria po prostu rzeczy, które tak naprawdę nie istniały, nie istnieją i nie będą istniały, ale my po prostu myślimy, że będzie tak źle. Nie stawiamy czoła naszemu wrogowi sytuacji duchowej, czy również nawet cielesnej w sferze faktów, tylko po prostu naszej fantazji, czy naszym tylko myślom. Ahaz tak naprawdę nie miał czego się bać, dlatego że Bóg jemu obiecał, że będzie miał przyszłość w Bogu. Ahaz nie musiał się tego bać, ale jednak kiedy patrzył na to cielesne życie, na to, co się działo, Ahaz wątpił i tchórzył. Tak wiele razy może w pracy myślimy, że sytuacja będzie podbramkowa, jest bez wyjścia i nagle sytuacja się zmienia. I tylko myślimy, nasze myśli doprowadzają do tego, że się zadręczamy i jest źle, ale kiedy stawimy czoła naszemu wrogowi na podstawie faktów, jest sprawa całkowicie inna. Również na zakończenie musimy stawić czoła wrogowi na podstawie naszej przyszłości, a nie w żaden inny sposób. Wiedzmy, kim jesteśmy i co nam Bóg obiecał. Jest to niesamowite, dlatego że kiedy zapomniemy o tym, kim jesteśmy i co nam Bóg obiecał, Bóg obiecał nam, że będzie z nami, że nigdy nas nie zostawi, że nas przeprowadzi przez rzeczy niemożliwe nawet. Więc kiedy przechodzimy przez te rzeczy niemożliwe, choćby się najgorsze stało, to wiemy, że przyszłość w Bogu jest dobra i jest jasna. Czy możemy się zgodzić z tym? Kiedy teraz przechodzimy i stawiamy czoła nieprzyjaciołom, wiedzmy o tym, że choćby było najgorzej, bądźmy dobrej myśli, bo jutro jest kolejny dzień i Bóg nam będzie błogosławić i Bóg chce, abyśmy chodzili z Nim. Więc Izajasza 7:9 czytamy jeszcze raz. Jeśli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Więc musimy uwierzyć, aby przejść przez każdą sytuację, aby stawić czoła naszym nieprzyjaciołom. I kiedy będziemy stać twardo na obietnicach Bożych, w tej pozycji, w którą Bóg nas usytuował, nasza wiara wzrośnie i przyszłość będzie niesamowita. Z wiarą w Boga możemy stawić czoło każdemu nieprzyjacielowi. Czy zgadzamy się z tym? Amen? Czy jest wam tak gorąco jak mi? Amen, widzę, amen, tak. Kochani, powstańmy na nasze nogi, zaśpiewamy jedną pieśń i zakończymy nasze nabożeństwo modlitwą o to, aby Każdy z nas, stawiając czoła nieprzyjacielowi, stawiając czoła, czy to jest nieprzyjaciel, czy to jest diabeł, czy to jest sytuacja, czy to jest może nasza sama niewiara, może jakieś zwątpienie, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy byli pełni tej mocy Bożej i pełni pewności, że przyszłość jest niesamowita, dlatego że Bóg nam to obiecał. Przyszłość jest niesamowita, dlatego że Bóg nam tą przyszłość obiecał. Kiedy będziemy szli z Nim, kiedy będziemy Jemu posłuszni, ta przyszłość będzie błogosławiona. Amen. Amen. I to było właśnie przesłaniem Izajasza do Ahaza. Nie bój się. Stań i stój na obietnicach Bożych. A ja się rozprawię z nieprzyjaciółmi Twoimi, z wrogami Twoimi. Niech Was Bóg wszystkich błogosławi. Panie, w imieniu Jezusa, teraz podczas tej pieśni, Ojcze, kiedy będziemy ją śpiewać, proszę Cię, aby każde serce tutaj na tym miejscu zawołało do Ciebie i poprosiło Ciebie o Twoją ingerencję, kiedy stawiamy czoła naszym wrogom, sytuacjom, nieprzyjaciołom. Panie, abyśmy mogli te osoby, które może nam doskwierają, może nam źle życzą, Panie, abyśmy mogli ich kochać i im błogosławić. Panie, abyśmy mogli stanąć na wysokości zadania, powiedzieć: Boże, ja będę te osoby kochać, będę im błogosławić. Dlatego, że Twoje słowo tak mówi. Nie będę przeklinać, nie będę im odpłacać złym za zło, ale dam im coś do picia, ale nakarmię ich, ale pobłogosławię ich. Porozmawiam z nimi z uśmiechem. Panie, dziękuję Ci za Twoją mądrość, za Twoją ingerencję w naszych sytuacjach. Dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa. Amen.